Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nie porozmawiamy na antenie, ale ja będę do Państwa mówić i dzisiaj stanę się aktywistką. Będę starała się wytłumaczyć Państwu, co warto zrobić, żeby ratować planetę. Ja bardzo często o tym mówię, ale dzisiaj chcę uwagę specjalną poświęcić wodzie. Wodzie, o której się ostatnio też dużo mówi w mediach, mówi się o tym, jak bardzo dużo wody marnujemy. Nie szanujemy jej tak, jak na to zasługuje. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że woda i powietrze to są dwa warunki, które muszą zaistnieć, żeby było jakiekolwiek życie. Myśmy się, szczególnie ludzie z mojego pokolenia, przyzwyczaili się do tego, że wody jest brud i woda się może lać wszędzie i tak naprawdę wody starczy dla wszystkich. Zresztą nie tylko moje pokolenie, dlatego że jeżeli ktoś uświadomi sobie, że 3/4 jakby masy życia na Ziemi to jest właśnie woda, wody jest bardzo dużo, tylko ludzie sobie nie zdają sprawy z jednej rzeczy, że tej wody, która służy życiu, jakie my reprezentujemy i inne zwierzęta nieżyjące w morskich głębinach, wcale nie jest dużo. Naprawdę nie tylko zwierzęta, ale i rośliny. Cała wegetacja na Ziemi potrzebuje słodkiej wody, zdatnej do tego, żeby ją wykorzystywać. Tej wody jest tylko 2% całej rzeszy wody, jaka występuje na Ziemi, bo głównie chodzi tutaj o oceany. I oczywiście ona też jest bardzo ważna, bo w niej żyje ogromna populacja istot nam podobnych, które bez niej się nie obędą, bo są wodnymi zwierzętami. Natomiast, żeby przeżyło to, co jest poza oceanami, też potrzeba ogromnej ilości czystej wody, czystej, słodkiej wody, którą nie tylko można bezpośrednio pić, ale która daje życie temu, co daje nam życie. I bardzo dużo się mówi o tym, że cieknące krany, że sposób, w jaki zmywamy, w sposób, w jaki pierzemy, w jaki się myjemy, ma ogromne znaczenie. Oczywiście ma ogromne znaczenie, ale wbrew pozorom największe znaczenie, jeżeli chodzi o oszczędzanie wody, ma to, co jemy. Zbyt mało mówi się, myślę, że tutaj przemysł związany z żywnością pochodzenia zwierzęcego stoi okoniem, żeby o tym mówić dużo. Natomiast tak naprawdę to, co jemy, ma ogromne znaczenie dla oszczędności wody. Ja już mówiłam wielokrotnie, zachęcałam Państwa do tego, żebyście zrezygnowali z jedzenia mięsa. Dla mnie najważniejszym powodem, dla jakiego należy to zrobić, jest sprawa moralności i etyki i moralności, i tego, żeby stać się wreszcie człowiekiem przez duże C, a nie maszynką do produkcji nieczystości. Natomiast może przemówi do kogoś sprawa wody, bez której nie mamy żadnych szans, dlatego że jeżeli chodzi o jedzenie, to zawsze, jak jest woda, zawsze coś można wymyślić na pół sztucznie, chociażby hydroponiczne uprawy roślin, prawda? Wszyscy, którzy się choć troszkę tym interesują, wiedzą, nie są to najlepsze warzywa z upraw hydroponicznych, ale też można. Ale do tego również potrzebna jest woda. A zaraz wytłumaczę, dlaczego oszczędzanie wody to jest rezygnacja z jedzenia ciał zwierząt. Jak już mówiłam wielokrotnie, Państwo wiecie o tym, że to są miliardy istnień, które w tej chwili tylko mały procent, już nie pamiętam, ale to jest kilka procent zwierząt, masa, jeżeli tak można powiedzieć, zwierząt, jakie istnieją na Ziemi, to są głównie zwierzęta przeznaczone do tego, żeby je zjeść, a kilka procent z tych zwierząt to są zwierzęta wolno żyjące. To jest przerażająca sprawa. Niesamowicie przerażająca. I pamiętajmy o tym, że te zwierzęta nie tylko piją, one piją ogromne ilości wody, no bo żeby rosnąć i to szybko, szybko się rozwijać, potrzebują tej wody tyle, nie może ona im być ograniczana. One piją hektolitry wody, to są ilości niewyobrażalne. Ale to nie to tak naprawdę ma to podstawowe znaczenie. Podstawowe znaczenie ma woda, której się używa do upraw roślin przeznaczonych na jedzenie dla tych zwierząt. Więc to są dwa ogromne wodospady, kosmicznie ogromne wodospady, które cały czas płyną, a źródła wody zdatnej do spożycia, zdatnej do użytku dla całej wegetacji na naszej planecie są nie są niewyczerpane. To nie jest tak, że ta woda będzie zawsze. I teraz jeżeli hodowle przemysłowe zwierząt będą dalej się tak rozwijały i będą tak rozkwitały, jak rozkwitają do tej pory, to za chwilę nie będzie już takiej wody, do jakiej my jesteśmy przyzwyczajeni. Dlatego, że poza tym ogromnym zużyciem wody, z powodu tych hodowli następuje potężne zanieczyszczenie wód gruntowych, z których czerpana jest woda, w większości przypadków czerpana jest woda, która leci nam z kranów. Więc jest to jakiś taki wielki tygiel zniszczenia naszej planety pod każdym względem. Ja mówiłam o tym, jak ogromne ma znaczenie, jak ogromne znaczenie dla zanieczyszczenia naszej atmosfery dwutlenkiem węgla ma właśnie hodowla zwierząt przeznaczonych na to, żeby je zabić i zjeść, ale to nie tylko to. Sprawa oszczędzania wody to jest druga sprawa, bo tam jest, prawda, tlen, odpowiednie powietrze, którym możemy oddychać, a tu jest drugi czynnik, bez którego nie mamy żadnej szansy na przeżycie. Nie tylko my, ale cała rzesza innych gatunków, z których już bardzo, bardzo wiele wyginęło, bo musicie Państwo zdać sobie sprawę również, że do tego, żeby rozwijała się hodowla zwierząt przeznaczonych na rzeź, potrzebne są coraz to większe tereny i pod zasiewy, i chociażby pod wypasanie części z tych zwierząt. I te tereny dodatkowo jeszcze są niszczone, są zanieczyszczane, a woda gruntowa jest wszędzie i powinna być zdatna. Taką sprawą, którą takim wielkim grzechem, który popełniają w bardzo wielu rejonach świata instytucje zajmujące się wodociągi, mówiąc najprościej, to jest czerpanie wody do tej wody, która leci nam z kranu, z głębinowych zasobów. Z zasobów, które są z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia długości ludzkiego życia, nieodnawialne. To są zasoby wód, które powinny być takim żelaznym zapasem na czarną godzinę, ponieważ one powstawały miliony lat. Myślę, że nie skłamię, jeśli powiem miliardy. To jest woda, która powinna być nietknięta, a my powinniśmy czerpać wodę z wód gruntowych. Oczywiście to głębinowa, gruntowa, czym się różni? Oczywiście są studnie, które się wierci, nawet bardzo głębokie, taka studnia, która ma 15 czy 20 metrów, to nie jest woda głębinowa. Woda głębinowa jest dużo, dużo głębiej, w dużo niższych warstwach ziemi. Już tam różne są, że tak powiem, skalne zakamarki, gdzie ta woda jest od milionów lat magazynowana przez naszą planetę. Natomiast ta woda, gruntowa woda, ona powinna się samo oczyszczać przez czyste grunty, filtrować, taka woda, która spada z deszczem, i zbierać się w tych miejscach, z których my czerpiemy ją z gruntu. I teraz wyobraźmy sobie, co zawierać będzie ta woda gruntowa, jeżeli są są setki, miliony hektarów zasiewów monokultur różnych roślin, które są przeznaczone na pasze dla zwierząt. Trzeba pamiętać, że każda monokultura, czy to roślin, hodowla jednogatunkowa, czy to roślin, czy to zwierząt, jest dla natury takim swoistym laboratorium bakteriologicznym, mikrobiologicznym do powstawania nowych gatunków drobnoustrojów, które miałyby chrapkę na to, co my hodujemy. To jest takie dobre laboratorium doświadczalne, bo jest materia, jest ogromna ilość materiału, na którym można w pewien sposób ćwiczyć swoją skuteczność z punktu widzenia mikroorganizmów. Więc jeżeli jest hodowana taka monokulturowa, będzie monokulturowe pole soi, czy jakiegokolwiek i jakiejkolwiek innej rośliny, z której produkuje się pasze dla zwierząt hodowlanych, to żeby ona przetrwała, trzeba stosować cały szereg różnego rodzaju oprysków, różnych substancji, które będą zabijały nie tylko drobnoustroje, ale również owady. Dlatego, że owady wtedy, kiedy nie ma jakiejś bioróżnorodności, że mogą korzystać z różnych gatunków zależnie od pory roku, od pogody i tak dalej, może jakiś gatunek się wyspecjalizować i dostosować do monokultury i wykorzystywać ją. I teraz spada deszcz, te rośliny są podlewane sztucznie i to wszystko, czym były opryskiwane, trafia do gleby i przedostaje się do wód gruntowych. Więc jest to potężne, potężne zanieczyszczenie. Jeszcze druga sprawa. To, co się nie spłukało, bo zostało wchłonięte przez te rośliny, dostaje się do organizmu zwierząt, które będą to jadły i nie, z ich organizmów nie przedostaje się do kosmosu, ale jest wydalane chociażby z moczem, który też jest wodą, która również przedostaje się do wód gruntowych. Więc widzą Państwo, że poza całą rzeszą innych możliwości zatrucia środowiska, zatruwanie wody przez hodowlę przemysłową zwierząt, to jest naprawdę chyba główna przyczyna tego, że tej dobrej wody jest coraz mniej. Za chwileczkę wracamy do rozmowy.
Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska.
Mówimy dzisiaj o wodzie, o tym, jak oszczędzać wodę i ja chcę powiedzieć, że oczywiście mówiłam już, że bardzo ważną sprawą jest oszczędzanie wody w naszym gospodarstwie domowym i jest na to parę dobrych sposobów, o których również za chwileczkę powiem. Natomiast główną sprawą, którą możemy zrobić dla oszczędzania wody dla naszej planety, a jesteśmy jej częścią bezsprzecznie, jest rezygnacja z korzystania z przemysłu żywności pochodzenia zwierzęcego. Ja wyjaśniłam dlaczego, będę dalej o tym mówiła, dlatego że to jest najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o ochronę wody pitnej na naszej planecie. Myśląc woda pitna, mówię oczywiście o tej wodzie, którą wykorzystujemy nie tylko do picia, ale bo korzystamy z jednej puli wody i pijemy tę wodę i myjemy się w niej i pierzemy w niej, prawda, i myjemy w niej naczynia i to jest ta sama woda, z której korzystają zwierzęta hodowlane w ilościach niewspółmiernie większych aniżeli nasze gospodarstwa domowe. To jest ogrom zużycia wody. Ktoś mógłby powiedzieć i z pewnością nie jedna osoba, która będzie broniła swojego stanowiska mięsożercy, powie no dobrze, ale są oczyszczalnie, są odsalarnie, prawda? Człowiek cywilizowany zawsze sobie jakoś z tym poradzi. Chcę powiedzieć, że oczywiście są oczyszczalnie, oczywiście są odsalarnie, to tu się zgadzam, natomiast proszę mi pokazać w pełni wydolną oczyszczalnię, która zabezpiecza ścieki z wielotysięcznej hodowli żywych istot przeznaczonych na rzeź. To jest nierealna sprawa. Kto mi pokaże oczyszczalnię, jeżeli są wycinane ogromne połacie lasów na pastwiska dla krów? Te krowy przecież nie noszą ze sobą małych oczyszczalni na swoje odchody, więc to absolutnie również nie wchodzi w grę. I jest to utopia, to są słowa, w które można ubrać tak, żeby ratować swoje stanowisko, które niestety jest na straconej pozycji. Na straconej pozycji jest każda argumentacja, która będzie przeciwna temu, o czym ja mówię. Ale wróćmy teraz do naszego gospodarstwa domowego, bo to też sprawa ważna, dlatego że ludzi jest bardzo dużo i bardzo dużo ludzi korzysta z wody bieżącej w swoich mieszkaniach, choć są rejony świata i zaraz o tym też powiem, gdzie taka rzecz w ogóle nie wchodzi w rachubę, ale my jesteśmy z tego miejsca, gdzie w każdym domu jest wolny dostęp do wody. Bardzo niewielu z Państwa zdaje sobie sprawę z tego, jak wielki to jest skarb. To jest skarb nieporównywalny z żadnym złotem i brylantami i z największymi kontami bankowymi, bo taką dowolność w korzystaniu z wody, jaką my mamy, no to jest coś fantastyczne. My w ogóle tego nie doceniamy. W ogóle tego nie doceniamy. I ja bardzo często patrzę chociażby na bliskich różnych mi ludzi, jak odkręcają kran, kiedy myją zęby. O tym się tyle mówi, woda leci. Czy jak zmywają naczynia ręcznie, ta woda leci cały czas. To jest bez sensu. Ja bardzo zachęcam wszystkich do tego, żeby mieli zmywarkę do naczyń. To jest ogromna oszczędność, jeżeli chodzi o wodę. I żeby zwracać uwagę właśnie na takie drobiazgi, jak mycie rąk, mycie zębów, mycie się, spuszczanie wody w toalecie. To jest, żeby tym nie szafować, bo to jest ta sama woda, którą my pijemy. Ale jest jeszcze jedna rzadko poruszana, bardzo ważna sprawa. To jest produkcja całego szeregu napojów, które, jak wiemy, wszyscy są niezdrowe. Słodzonych napojów, gazowanych napojów, napojów różnego rodzaju pseudosoków, czyli mieszanki wody z pulpą owocową, mocno dosłodzonych. Na to również idą hektolitry wody. To już nie jest woda, którą można wykorzystać do mycia się, prawda? To jest to coś, trzeba wypić. Wiemy, że to jest szkodliwe, to nie jest zdrowe i na produkcję tego zużywa się ogromne ilości wody. I tu jest mój taki apel do słuchaczy, żeby w miarę możliwości starali się rezygnować z tego typu napojów. Dużo lepszymi napojami są wyciskane soki bez dodatku wody. W tej chwili na świecie wchodzi coraz większa moda do tego, żeby pić tego typu soki z owoców. Oczywiście one też mają wodę, one nie muszą być dosładzane, a więc są dużo, dużo zdrowsze i nie czerpiemy wody do produkcji chociażby czegoś na wzór oranżady, prawda? Takich słodzonych napojów, ulepków landrynowych, które może i są smaczne, ale nie tylko nam szkodzą, ale szkodzą całej naszej planecie. Nie bez pewnej przekory powiem, że to, jak my się pozbywamy potem tych napojów, idzie również do ścieków i wraca do naszej wody, do tej wody, z której korzystamy, ale to jest jakby nieuniknione i ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no to ludzie niech przestaną pić i siusiać, prawda, woda będzie czystsza. Nie, proszę Państwa, dlatego mówiłam wcześniej tak, a nie inaczej. Zanieczyszczamy wodę w związku z tym dużo bardziej, co przyjmujemy do naszego organizmu. Zanieczyszczenie środowiska lekami nadużywanymi przez współczesnych, cywilizowanych ludzi jest niewyobrażalne. Niewyobrażalne, więc dokładamy się do tego, o czym powiedziałam wcześniej, my bezpośrednio. Chcę powiedzieć, że Polska należy do krajów, gdzie spożycie, dostęp do leków i spożycie leków, to jesteśmy w czołówce na świecie. W ogóle w czołówce kochamy się leczyć i bardzo chętnie na własną rękę przyjmujemy całą rzeszę preparatów. Jest mnóstwo reklam. No oczywiście tutaj media też można za to trochę winić, że upowszechnia taką paramedyczną wiedzę na co dzień i w każdym sklepie, w którym sprzedaje się bułki i jabłka, sprzedaje się oprócz tego całe multum teoretycznie para leków, ale to są leki, to są substancje, które później przedostają się przez nasze organizmy do środowiska naturalnego. One nie znikają. To, że my je zjadamy, to, że my je połykamy czy wypijamy, to nie znaczy, że to zostaje na wieczną rzecz, pamiątkę w naszym ciele. Nie. My się tego pozbywamy i zatruwamy środowisko równie mocno, jak te zwierzęta, które potem dręczymy, produkujemy, dręczymy, zabijamy i zjadamy. Więc dokładamy się do tego w dwójnasób. Więc jeżeli chcemy oszczędzać wodę, powinniśmy nie tylko zakręcać dobrze kran i podczas użycia jej codziennego baczyć na to, żeby nie było za dużo, ale również zrezygnować z leków branych nawykowo, ja nie wiem, branych kompletnie bezmyślnie. Kompletnie bezmyślnie, bo takie leki z grupy niesterydowych przeciwzapalnych to w tej chwili są cukierki. No to się zrobiło coś, jakby landrynki czy inne dropsy. Ludzie to biorą. Coś tam trochę zastrzyka, to już natychmiast trzeba brać leki z grupy niesterydowych przeciwzapalnych. One są dostępne. No, po prostu stały się cukierkami. Nawet są takie reklamy, które zachęcają się, to rozpuszcza od razu w ustach. Proszę Państwa, lek jest po to, żeby go brać wtedy, kiedy jest się chorym. Wtedy, kiedy nadwyrężymy sobie jakiś staw, bo za bardzo się wysilimy, a nie mamy treningu, to nie jest choroba. To jest znak dla nas, żebyśmy zaczęli codziennie chodzić na spacer, codziennie się ruszać, to potem stawu nie nadwyrężymy, jak będziemy dźwigać paczkę, która przyszła pocztą, prawda? Czy kiedy raz na jakiś czas robimy potężne zakupy. To nie jest choroba. I tutaj naprawdę nie ma potrzeby, żeby brać na własną rękę leki przeciwbólowe. A to jest w tej chwili mania, jeżeli chodzi o Polskę. Myślę, że nie tylko o Polskę. Myślę, że w wielu krajach dzieje się bardzo podobnie. Kiedyś, już no, przed bardzo wielu laty, ja pamiętam takie badania, które były robione jeżeli w Stanach Zjednoczonych, dotyczące ilości spożycia aspiryny. Też oni wtedy byli na pierwsi, na wszystko się brało aspirynę i wszyscy jedli tą aspirynę, kwas salicylowy. Po aspirynie, aspirynę zastąpiły właśnie niesterydowe przeciwzapalne, bo sens tego był bardzo podobny. Brało się aspirynę wtedy, kiedy tam zastrzykało, prawda, kiedy głowa bolała, kiedy no, to się brało. Potem przyszły te niesterydowe przeciwzapalne, więc teraz je się bierze, więc myślę, że Stany Zjednoczone nie ustępują nam, jeżeli chodzi o spożycie leków. Czy Państwo sobie wyobrażają taką sytuację, mówię tutaj tylko do Polaków, bo nikt za granicą, nie, są ludzie, którzy nas słuchają, ale do nas, tu słuchaczy Radia Tok FM, czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że przyjdzie dzień, w którym idziecie do łazienki, idziecie do kuchni, odkręcacie kran i nie leci woda. I dostajecie informację, że teraz, jeżeli chcecie korzystać z wody, to będą podjeżdżały takie duże samochody, o cysterny i każdy będzie mógł, mają przydział, macie nawet 20 litrów tej wody dziennie z cysterny, więc jak przyjdziecie z domowa wiadrami czy kanistrami, to możecie te 20 litrów wody sobie wziąć. To powinno wam wystarczyć do tego, żeby wypić herbatę, ugotować zupę, no i jakoś się tam pobieżnie umyć. Myślę, że nikt z nas nie wyobraża sobie takiej sytuacji. A ja chcę powiedzieć, że w takiej sytuacji są już na ziemi i miasta, i miejsca, gdzie nie ma dostępu do wody. Ja już mówiłam jakiś czas temu, że pierwszym miastem, dużym miastem na naszej planecie, w którym zabrakło wody w kranach i nie ma jej i nic nie wskazuje na to, żeby było i ludzie sobie chodzą do cystern i sobie nabierają te 20 litrów, jest Kapsztad. To jest bardzo duże, stare, piękne miasto i chcę powiedzieć, że w wielu miejscach na świecie, szczególnie na kontynencie afrykańskim, brakuje wody pitnej. Ludzie nie mają tej wody jakościowo zdatnej do picia. Ratują się na różne sposoby, co niesie za sobą bardzo potężne i przykre konsekwencje zdrowotne, ale są takie miejsca, gdzie nawet brudnej wody niepitnej też nie ma. Więc oczywiście do tego dostosowały się te gatunki, które od tysięcy lat żyją w rejonach pustynnych, bo są takie gatunki. Co ciekawe, dostosowały się te grupy ludzi, które od dawien dawna żyły na terenach pustynnych i one wykorzystują wodę tylko w tym celu. Woda jest droższa niż złoto, bo jest droższa niż złoto, tak naprawdę. I umieją myć się piaskiem i wodę wykorzystują tylko i wyłącznie do picia. Tam nie ma mowy, żeby ktoś się mył w wodzie, bo jest to niedopuszczalne. I są takie tereny, są takie zwierzęta, są takie antylopy, które potrafią praktycznie przez całe swoje życie nie pić bezpośrednio wody, prawda? One piją wodę, jedząc rośliny, na których jest rosa, ale oryks jest taka antylopa żyjąca w pustynnych rejonach na Półwyspie Arabskim i zdarzają się takie grupy oryksów, które przez wiele lat nie piją tak, jak my pijemy, prawda? One nie piją ze szklanki, tylko z jakiegoś źródła, ale po prostu go nie ma. I muszą sobie radzić. Ich organizmy się do tego dostosowały. Wiemy, że wielbłądy, prawda, umieją przez długi czas obyć się bez wody, ale w ogóle nie umieją się bez niej obyć. Muszą co pewien czas pić. W ich organizmach jest taki fenomen, że z tłuszczu zgromadzonego w swoim garbie wielbłąd jest w stanie syntetyzować wodę, może to przerobić na wodę, korzystać z tego. Jest cały szereg różnego rodzaju udogodnień, ale nawet zwierzęta żyjące na pustyni, dostosowane cudownie do bardzo trudnych warunków bez wody, korzystają z niej, chociażby z rosy, prawda? Ta woda niby jej nie ma, ale o świcie okazuje się, że jest rosa i szczególnie owady czy też gady wypełzają wtedy i zbierają te kropelki rosy, jak my zbieralibyśmy brylanty ostrożnie, żeby nie uronić ani jednej milionowej kropli, bo jest to rzeczywiście wartość niewiarygodna, bo dzięki tej wodzie żyją. My nie jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, ale chcę Państwu powiedzieć, że nie można jej wykluczyć nawet wcale w nie takim długim czasie i myślę, że za życia młodych ludzi, którzy teraz mają załóżmy 15-20 lat, może się to stać, że po prostu wody nie będzie w takiej formie, do jakiej my jesteśmy przyzwyczajeni, więc ceńmy to i nie tylko oszczędzajmy myjąc zęby, ale przede wszystkim weźmy się za to, żeby te zwierzęta, które płacą najwyższą cenę za to, żeśmy je udomowili, czyli zwierzęta rzeźne, zwierzęta hodowlane, żeby ich hodowla się wykruszała. Bo pamiętajmy o tym, że to jest największy użytkownik wody pitnej na naszej planecie i niestety przemysł żywności pochodzenia zwierzęcego jest największym trucicielem wody na naszej planecie. Za chwileczkę wracamy do rozmowy.
Wierzę w zwierzę. Zaprasza Dorota Sumińska.
Ja mówię dzisiaj o wodzie, o tym, jak jest wielkim darem, absolutnie niedocenianym przez człowieka, darem, bez którego nie mamy szansy na to, żeby żyć. Chcę powiedzieć, że wiele lat temu, bo już 20 lat temu, miałam radość pracowania na Półwyspie Arabskim, wtedy, kiedy jeszcze Emiraty Arabskie nie rozkwitły taką cywilizacją podobną do, znaczy w tej chwili to wygląda jak Las Vegas, tak naprawdę tamte miasta. Wtedy jeszcze były to niewielkie miasteczka, nie było tych słynnych hoteli, były dzikie plaże, prawie same dzikie plaże, ale były już ocalarnie i był już plan taki, żeby budować tam troszkę sztuczny, zielony świat na Półwyspie Arabskim. I kiedy pojechałam po wielu latach, to zauważyłam, że zmienił się tam klimat. Ja już też kiedyś o tym mówiłam, ale chcę mówić o wodzie z ocalarni. Chcę powiedzieć, że na Półwyspie Arabskim, gdzie z wodą był zawsze wielki problem i ludzie uczyli się bez tej wody żyć i radzić sobie tak, żeby zużywać ją tylko i wyłącznie do picia. W tej chwili jest dostatek wody, ona pochodzi z ocalarni, ta woda. Ona jest oczywiście mineralizowana, bo cały widz polega na tym, że tylko odsolona woda morska nie nadaje się, nie jest taką wodą, jaka na zdrowie wyszłaby nam, gdybyśmy pili. Ją jeszcze trzeba odpowiednio domineralizować. Jej skład, w związku z tym, że jest słona, jest troszkę inny od tej żywej wody, słodkiej wody, której używamy do picia. Więc jest to cały proces, najpierw w pewnym sensie demineralizacji, potem mineralizacji i dopiero wtedy ta woda nadaje się do takiego użytku, jak ta czerpana z różnego rodzaju źródeł, czy z oczyszczalni zamontowanych w rzekach po to, żeby trafiła do kranów. Ale po pierwsze, budowa takich dobrych ocalarni jest bardzo droga, użytkowanie tych ocalarni jest również bardzo drogie, więc to nie jest tak, że każde państwo będzie stać na ocalarnie, a poza tym jest bardzo wiele państw, które nie mają dostępu do morza i odległość od morza jest na tyle duża, że w ogóle nie ma o czym marzyć. Można powiedzieć, no tak, ale będzie deszczówka. Oczywiście, będzie deszczówka i deszcze padają i padać będą i myślę, że padać ich będzie coraz więcej, dlatego że topią się lodowce i wody w atmosferze jest coraz więcej. Natomiast ta deszczówka w tej chwili bardzo użyteczna i przydatna. Już bywa tak, że deszcze zbierając z atmosfery to zatrucie, które mamy w powietrzu, no też ta deszczówka nie spełnia wszystkich tych oczekiwań, jakie my mamy, a poza tym jej skład jest jednak inny, aniżeli wody czerpanej z ziemskich źródeł. Jest troszkę inny. I są miejsca na świecie, gdzie korzysta się z deszczówki w bardzo dużym stopniu. Dlaczego tak się stało? A właśnie dlatego, że te źródła wody, z których można by było korzystać, są już na tyle brudne, że trzeba korzystać z deszczówki. I to są często płuca naszej planety, proszę Państwa. Te miejsca, gdzie woda powinna być krystalicznie czysta i wszystko powinno być, każdy powinien móc się napić. Myślę tutaj o Amazonii, myślę tutaj o Borneo. To są miejsca, gdzie zanieczyszczenia też już są bardzo duże. Takie dziewicze miejsca, najpiękniejsze, ale wrócę do tych miejsc, gdzie brakuje wody i jak sobie wtedy trzeba radzić z tą wodą, znaczy z tym brakiem wody. Więc wrócę do Afryki, gdzie oczywiście ktoś powie, ale też można korzystać z deszczówki. No tak, ale w bardzo wielu miejscach w Afryce po prostu deszcz nie pada, albo pada bardzo rzadko. Więc oczywiście można korzystać z deszczówki tam, gdzie ten deszcz pada. Ja nie tak dawno wróciłam z Gabonu, o którym już wspominałam podczas audycji i byłam w takich miejscach, gdzie rzeczywiście zbierało się deszczówkę i się z niej korzystało jako z wody do mycia się, do prania i w takim użyciu. Natomiast woda do picia wodę do picia kupowało się i przywoziło się, choć to było głęboko w dżungli. Była tam stacja badawcza dotycząca goryla nizinnego i wodę się przywoziło w baniakach, tą do picia, tą do spożycia. Deszczówka służyła do tych innych gospodarskich czynności. W innej wiosce z kolei wodą, z której się korzystało, była woda z laguny, z rzeki. Trzeba było nosić w wiadrach i te domy, które były dalej od rzeki troszkę oddalone, no to mieszkańcy tych domów musieli z tymi wiadrami iść kawał drogi, żeby donieść tę wodę do domu, żeby się umyć. Nie szło się do łazienki, tylko się szło do rzeki, prawda, żeby tam się umyć, bo trudno tyle wody przynieść. Klimat na to pozwalał i tak Gabon w wodę jest bardzo bogaty. Jest tej wody bardzo dużo, natomiast jej jakość już w tej chwili pozostawia bardzo wiele do życzenia. I za chwilę będzie coraz gorzej. Na pewno Państwo słyszeli, wszyscy słuchacze, którzy mnie słuchają, interesują się, myślę, sprawą przyrody na całym świecie, jak dużo jest apeli przez różne organizacje pomagające Afryce na ten temat, żeby wiercić studnie i żeby ludzie mieli dostęp do wody, która będzie bezpieczna. Bo jak wspomniałam wcześniej, wtedy, kiedy nie ma dostępu do wody, która jest bezpieczna, ludzie korzystają z tej wody, która jest, bo bez niej po prostu nie mają, nie mogą żyć, więc piją wodę brudną, a są takie zanieczyszczenia, które nie znikną wtedy, kiedy będziemy tę wodę gotować. Więc jest takich zanieczyszczeń cała masa, są to głównie zanieczyszczenia chemiczne, ale również są takie drobnoustroje, których gotowanie nie zniszczy, bo potrafią wytworzyć takie formy przetrwalnikowe, że samo gotowanie nie spowoduje tego, że ta woda nie będzie zakaźna w pewnym stopniu. Więc szerzenie się całej rzeszy chorób w tych rejonach świata, gdzie brakuje wody pitnej, zdatnej, rzeczywiście zdrowej wody pitnej, nie wynika z tego, że tam jest wielki brak higieny, że ludzie są brudni, tylko wynika z tego przede wszystkim, że korzystają z fatalnej wody, bo nie ma innej. Wyrobiło się takie pojęcie, że główną przyczyną różnego rodzaju chorób jest brak pojęcia o tych podstawowych zasadach higieny. Ja chcę Państwu powiedzieć, że oczywiście zdarzają się takie miejsca i zdarza się tak, że ludzie żyją w strasznym brudzie, mocno upraszczając, ale chcę powiedzieć, że jest to dużo mniejszy problem, aniżeli zanieczyszczenie wody. Naprawdę. I ja jeździłam po różnych miejscach na świecie, kocham podróże i zwiedziłam naprawdę kawał świata i byłam w miejscach, które były bardzo prymitywne w tym dobrym znaczeniu tego słowa. Jeszcze nie mocno dotknięte tym gadżeciarstwem na naszej cywilizacji. I chcę powiedzieć, że tylko w niektórych miejscach raził mnie brak higieny, raził mnie, zwyczajnie mówiąc, brud. A w bardzo wielu absolutnie nie. I nie mogę powiedzieć, że ci ludzie byli brudni, że oni nie dbali o swoją czystość i czystość swojego otoczenia. Dbali o to. I to była ich problemem związanym z roznoszeniem się różnego rodzaju chorób była właśnie woda. Brudna woda, bo nie wszystkich stać na to. Najczęściej są to bardzo biedne rejony świata. I oczywiście można sobie kupić baniak wody w jakimś sklepie, prawda? Czy nie wszędzie są sklepy, ale nawet tam, gdzie można kupić, to trzeba mieć pieniądze na to, żeby ten baniak kupić. Więc korzysta się z takiej wody, jaka jest. Co mnie zadziwiło na Madagaskarze? Zadziwiło mnie to nie tylko zniszczenie potworne środowiska, bo jeszcze o tym będziemy musieli sobie porozmawiać. Strasznie zniszczony jest Madagaskar. Jest tam tak rabunkowa gospodarka, szczególnie wydobywcza. Wydobywa się tam wszystko, prawda? I brylanty, i złoto, i cały szereg różnych pierwiastków. Zniszczenie jest nieprawdopodobne. Ale zadziwiło mnie tam taka dbałość Malgaszy o strój, o to, jak oni wyglądają, jak są ubrani. I chcę powiedzieć, że cały Madagaskar to jest jedna wielka pralnia. ponieważ tam jest czerwona ziemia, ponieważ jest bardzo dużo miejsc, gdzie roznoszona jest cała masa tego pyłu, bo są wykarczowane, wypalone lasy pierwotne, cudowny burz malgaski i tam w tej chwili się zrobiła już pustynia, więc wszystko się bardzo brudzi, więc gdzie jest jakiekolwiek oczko, gdzie jest jakakolwiek rzeka, gdzie jest jakikolwiek strumyk, wszyscy piorą. I tak naprawdę Madagaskar będzie mi się kojarzył z takimi widokami, gdzie całe brzegi różnych zbiorników wodnych są niezwykle kolorowe, bo panie, które piorą, rozkładają, tam nie ma sznurków, to nie wisi, tylko rozkładają na tych brzegach kolorowe ubrania, duże połacie chust, jakiś prześcieradeł i to wszystko schnie na słońcu i pranie jest czymś chyba takim podstawowym zajęciem malgaskich kobiet, bo gdziekolwiek się człowiek nie obróci, a będzie jakiekolwiek źródło wody, tam na pewno będzie cała grupa piorąca i susząca. I akurat zastanawiałam się, jak to jest, że bardzo wiele tych zbiorników, szczególnie przy dużych miastach, jak to jest możliwe, że to białe, co piorą, jest białe, potem jak wyjmą, jak ta woda jest tak potwornie brudna, że trudno sobie to wyobrazić. Rzeki, które przepływają, czy też przez miasta, to są ścieki. To wygląda strasznie. Nie mogę powiedzieć, żeby te panie używały jakichś wymyślnych proszków do prania, bo piorą zwykłym mydłem, ale jakoś to robią tak sprawnie, że rzeczywiście te ubrania wyglądają, ta bielizna i wygląda, że jest czysta. To jest, oni nie mają wyboru. Tam nie ma takiej możliwości, żeby korzystać z czystej wody. Poza tym, no, tam gdzie mieszkają, tam nie ma dostępu takiego do wody jak my, więc są zmuszeni prać. Co piją? Jest trochę studni. Oczywiście ci, którzy mają dostęp do studni, ci są wygrani. Jeżeli chodzi o deszcz, to są takie rejony na Madagaskarze, gdzie próżno na niego tak często czekać. On pada oczywiście, ale nie ciągle i nie zawsze jest do niego dostęp. A więc w bardzo wielu rejonach są zmuszeni do picia również tej brudnej wody. Ja wiem, że trudno sobie to nam wyobrazić. Ja wiem, że to nam się wydaje, że to jest gdzieś daleko. To nie jest daleko, to jest tuż. To jest na naszej małej, kochanej ziemi. To jest tuż obok nas. I proszę Państwa, to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Każdy z nas. Bo to my jesteśmy przyczyną zanieczyszczenia wód. Chcę powiedzieć, że Madagaskar jest głównym eksporterem mięsa zebu, tych krów, pięknej rasy krów. I jest tam cała masa rzeźni, hoduje się tam całą masę tych zwierząt i one też mają ogromny udział w zanieczyszczeniu wód, które później piją Malgasze. Oni nie jedzą za dużo tych ciał, tych zabitych zwierząt. To głównie idzie na eksport. Jest to drogie mięso dla tych, którzy są koneserami cudzego cierpienia. Smutny to koniec. Do usłyszenia za tydzień.